Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami zachodniopomorska posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panie redaktorze.
No to rozpoczęła się nam ta kampania wyborcza. Pani plakaty wyróżniają się tym, że na banerach wyborczych ma pani napisane SOS dla lasów. Dlaczego?
To jest jakby dla większości moich wyborców chyba oczywiste w tym sensie, że wiedzą i znają mnie z tego, że temat przyrody, klimatu i w szczególności lasów jest bardzo mi bliskim tematem. Ostatnie moje miesiące, właściwie lata w Sejmie, to było poświęcanie się temu tematowi i jestem też przewodniczącą jedynego zresztą takiego w Sejmie zespołu do spraw lasów. Założyłam taki zespół parlamentarny. Mam od naprawdę dawna bardzo szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami pozarządowymi, dla których ten temat jest bliski i ważny, ale nie tylko, bo warto podkreślić, że byłam takim naprawdę mocnym głosem przedsiębiorców z branży drzewnej w Sejmie, wspierając ich na komisjach, organizując dla nich wysłuchania publiczne i pomagając im, bo byli w ciężkiej sytuacji. Spotykam się również z taką branżą, mało znaną państwu, pewnie jak zakłady usług leśnych. To są ci ludzie, którzy tą najcięższą pracę, najbardziej odpowiedzialną w lasach wykonuje. Pracuję nad projektem nowej, zupełnie nowej ustawy o lasach państwowych. No i poświęciłam się mocno tej idei i jest dla mnie ważna, w związku z czym myślę, że każdy z nas, posłów, posłanek czy kandydatów ma mnóstwo ważnych rzeczy i priorytetów, ale też mamy jakieś takie swoje najważniejsze rzeczy, którym poświęcamy czas i energię i stąd to hasło SOS dla lasów. Zresztą no, na dzisiaj myślę bardzo, bardzo potrzebne i bardzo niezbędne, o czym wszyscy Polacy wiedzą i widzą. Dlaczego to jest ważne hasło?
A co widzą?
Widzą, jak chodzą na spacery, jak znikają ich lasy. Widzą w tych lasach okołomiejskich, jak szeroko, na jaką szeroką skalę.
No lasy państwowe mówią, że to jest normalna gospodarka leśna.
No lasy państwowe mówią różne rzeczy, tak samo jak ministrowie i premier mówią różne rzeczy i kłamią. To nie jest normalna gospodarka, dlatego że my widzimy, jak na naszych oczach znikają bardzo takie cenne przyrodnicze obszary. Ja nieraz udostępniałam informacje pokazując, jak wycinane są 150-letnie buki, tak? Widzimy, jak wygląda Puszcza Bukowa, wycinane są nawet takie drzewa, które w ogóle powinny być pod ochroną, ścisłą ochroną, takie, gdzie na przykład są dziuple. Szanowny panie redaktorze, ja myślę, że akurat to jest taka rzecz, co do której Prawo i Sprawiedliwość tą swoją propagandą może próbować wychodzić, ale problem jest taki, że ludzie to widzą na własne oczy i można mówić w TVP różne rzeczy, można opowiadać różne bajki, można siać propagandę, można łgać, ale ludzie po prostu idą do lasu i to widzą. Widzą, jak często te wycinki są prowadzone w takich miejscach, żeby one były też mało dostępne. Zresztą są też dane, które pokazują o przyroście eksportu, o wywozie polskiego drewna do Chin, tak naprawdę naszym polskim drewnem. Wspólnym dobrem narodowym wspieramy różne inne gospodarki. Ten przyrost na przykład eksportu do Chin o 50% wzrósł już, o ile dobrze pamiętam, w 2017 bądź 2018 roku w porównaniu na przykład do roku 2011. Także wie to branża drzewna, wiedzą to polscy przedsiębiorcy, wiedzą to ekolodzy, wiedzą to przyrodnicy i wiedzą to mieszkanki i mieszkańcy wszystkich naszych powiatów zachodniopomorskich. Tego się nie da ukryć.
Zmienimy temat, porozmawiajmy o prawach kobiet. Prawach kobiet, bo to też jest bliski temat pani, co Koalicja Obywatelska ma do zaproponowania Polkom w tej kwestii?
Ja myślę, że to kobiety też już wiedzą i czują, to jest jak trochę z tymi lasami, że ta władza, która od 8 lat rządzi, po prostu gardzi kobietami. Polki dzisiaj w Polsce, i to znowu są dane, boją się rodzić dzieci. Nie pamiętam, ale to chyba w zeszłym roku mieliśmy najniższą liczbę urodzeń od czasu II wojny światowej. Przecież to są fakty znowu, które o czymś świadczą. Świadczą o tym, że Polki w Polsce nie chcą rodzić dzieci. Nie chcą rodzić dzieci z wielu powodów, ale również dlatego, że się po prostu boją tej opresyjnej władzy. Ja wiem, że TVP tego nie pokazuje, ale przypadki tego, jak kobiety umierają w szpitalach przez to chore prawo wprowadzone przez tych tak naprawdę psychopatów, dotyczy kobiet i dotyczy bezpośrednio naszego życia, więc przede wszystkim to jest przywrócenie godności. Przede wszystkim to jest szacunek dla kobiety, dlatego w naszych 100 konkretach, na pierwsze 100 dni już rządów, na pierwsze 100 dni powtarzam, jest na przykład prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. To jest europejski standard, dla nas Polek zupełnie niedostępny.
Przepraszam, tak, że wyjdę w pani słowo. Może to dobrze będzie wyglądało jako hasło wyborcze. Natomiast dyrektorom szpitali strasznie ciężko jest pozyskać anestezjologów.
I to jest odpowiedź dla Polek, panie redaktorze, no to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć właśnie, właśnie tak chciałam powiedzieć, są traktowane w Polsce kobiety, prawda? Znaczy anestezjolog jest w szpitalu i może być przy każdej operacji i nagle się okazuje, że taki postulat kobiet to jest taki problem z anestezjologami. To jest już jakby odrębny problem tego, jak dzisiaj funkcjonuje służba zdrowia i dlaczego
pani
są takie
kolejki. Jak dzisiaj kobiety trochę wymuszają w ciąży znieczulenie, na przykład idą do psychologa albo do psychiatry i mówią, potrzebuje cesarskiego cięcia i potrzebuje znieczulenia.
I czy to jest, panie redaktorze, normalne, żebyśmy my, Polki, w 2023 roku musiały stosować takie metody i tak się bać rodzenia i tak się bać porodu, żeby niedostępny był dla nas taki standard, który dla każdej Europejki jest po prostu w standardzie. To znieczulenie przy porodzie to są po prostu prawa człowieka. To jest dla mnie tak oczywiste, że no, ja urodziłam trójkę dzieci, wiem co mówię, wiem co to znaczy, mam przyjaciółki, które rodzą dzieci, ale to jest też to, czego dzisiaj absolutnie nie ma przez to prawo, które zostało przez ten pseudotrybunał, który nie jest trybunałem ustanowiony. Może to nie jest zgodne z prawem, ale mimo wszystko kobiety nie mają dzisiaj prawa do badań prenatalnych, a lekarze boją się te badania wykonywać. To jest na przykład absolutnie natychmiastowo też w ciągu pierwszych 100 dni rządów przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej, tak, tabletki dzień po. Ale są też rzeczy związane z naszym codziennym życiem. Ten program, który ja bardzo wspieram, jestem z niego bardzo dumna, Aktywna Mama, on dotyczy tego, że kobieta, która będzie chciała wrócić na rynek pracy, będzie miała 1500 zł, żeby sobie z tym poradzić. Prawo i Sprawiedliwość nie widzi tego, że w różnych średnich miastach, mniejszych miejscowościach, wsiach kobiety nie wracają do pracy i tam 500+ nie załatwia problemu, dlatego że ta kobieta wypada z rynku pracy. Później jest jej bardzo ciężko wrócić do pracy, a ja rozumiem, że przy koszcie opiekunki 1500, 2000 zł czy więcej, bo o różnych mówimy tutaj miejscowościach małych i dużych aglomeracjach, to jest po prostu niemożliwe, żeby kobieta wróciła do pracy czasami za kwotę 3000 netto, 3500 netto i z tego tak naprawdę zapłaciła opiekunkę, a czasem to są też mniejsze dochody i w związku z tym kobiety cierpią na tym, bo nie wracają do pracy, a my chcemy zachęcić i aktywizować kobiety, to jest znowu stawianie kobiety właśnie godności kobiety, szacunku do kobiety i tego, żeby widzieć kobietę i jej rolę społeczną tak jak należy i stąd jest ta propozycja Aktywna Mama, niektórzy mówią na to babciowe, ale tak naprawdę to jest po prostu dokładnie tak się ten program nazywa, Aktywna Mama i aktywizacja powrotu do pracy. No i to, z czego jestem dumna bardzo, bo byłam koordynatorką wojewódzką projektu przywrócenia finansowania in vitro, co też jest kolejny ukłon w stronę kobiet. Zresztą nie nazywałabym tego ukłonem, bo tak jak powiedziałam, dla mnie to są po prostu prawa człowieka. Prawa kobiet to są po prostu prawa człowieka. No i w końcu to, co mam nadzieję po tylu latach w Polsce się uda, czyli to, że decyzja o ciąży i o urodzeniu dziecka będzie należało do kobiety, czyli mamy w programie po prostu możliwą aborcję do 12 tygodnia ciąży, która będzie dla kobiet bezpieczna i która będzie dostępna i zapewniamy, że żaden szpital działający w ramach NFZ-u nie będzie miał prawa odmówić kobiecie takiego zabiegu, dlatego że to są nasze kobiet decyzje i nie będziemy więcej pozwalały na to, żeby mężczyźni nas w taki sposób przez następne lata traktowali. Znaczy nie będziemy już prosić ani żebrać o swoje prawa.
Ale decyzja o aborcji powinna być decyzją nie tylko kobiety, ale także partnera.
To jest już kwestia indywidualnych relacji, to czy ta kobieta z tym partnerem w ogóle ma relacje, czy oni pozostają w związku, czy są małżeństwem. To jest bardzo fajna i wymarzona, panie redaktorze, sytuacja, żeby było tak, że para ze sobą jest i tego dziecka pragnie, ale są różne w życiu sytuacje i tak naprawdę na koniec to kobieta jest w ciąży, to kobieta rodzi dziecko i marzyłabym, żeby to zawsze było, żeby każda decyzja była przy wsparciu partnera, tylko czasem ciężko znaleźć tych ojców i tych ludzi, którzy nie płacą tych alimentów, a my żyjemy dzisiaj w państwie, w którym państwo kobietom prawa odbiera. Ale proszę zobaczyć, co się potem dzieje, jak kobieta zostaje sama, na przykład z chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Ja pytam, gdzie jest wtedy to państwo? Ta kobieta już nie jest wtedy ważna, że to dziecko już nie jest wtedy ważne? To jest tak naprawdę jałmużna dla tych kobiet, jałmużna dla tych dzieci. Zresztą taki też mieliśmy projekt obywatelski, który również wspierałam, podwyższenia renty dla osób niesamodzielnych, bo w tym kraju tak naprawdę są skazani na wykluczenie i na życie w biedzie i ubóstwie. Więc nie może być tak, że państwo mówi, co my mamy robić, ale potem tego państwa już nie ma.
Pani poseł, zmieńmy temat. Pani spotyka się podczas różnych wydarzeń w kampanii na ulicy z sympatykami Koalicji Obywatelskiej, ale podchodzą także sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio na Facebooku widziałem, że przekonuje pani wyborców Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby zagłosowali na Koalicję Obywatelską, wyciągając kalkulator.
Tak, panie redaktorze, bo ja wiem, że Polska Polska to nie jest PiS, a PiS to nie jest Polska i tak samo wyborcy PiSu to nie są funkcjonariusze partyjni. To są po prostu ludzie, którzy dzisiaj nie mają możliwości w taki normalny sposób podjąć decyzji, ponieważ nie mają dostępu do rzetelnej informacji. Ja uważam, że każdy Polak i każda...
No to powiedzmy o tym konkretnym przypadku, bo pani wyciągnęła kalkulator i zaczęła pani liczyć emeryturę 14 i 13 pewnej emerytce.
Nie wszyscy te emerytury dostają, a prawda jest taka, że jestem zwolennikiem absolutnym tego, żeby emerytom dać naprawdę już święty spokój i zwolnić ich, znaczy zlikwidować po prostu podatek, którym te emerytury są obłożone. Ja uważam, że nieważne jaka opcja polityczna będzie w Polsce rządziła, nie może państwo wyglądać tak, że widzi mi się jakiegoś polityka, który będzie uważał, że być może kupi tym wyborców, bądź nie, będzie taka wyciągnięcie ręki do emerytów na zasadzie ja, Kaczyński, daję wam 13 emeryturę. W naszym programie jest punkt również dla mnie bardzo ważny, żeby po prostu emeryci przestali płacić podatek. Oni już naprawdę popracowali przez większość swojego życia. I czy będzie rządziła Platforma, a będzie rządziła Platforma, czy jakakolwiek, kiedykolwiek inna w przyszłości partia, uważam, że raz na zawsze trzeba ten temat załatwić i pokazać, można pokazać emerytom, że zdecydowanie większą korzyścią finansową, a nie żadną jałmużną, jest dla nich to, żeby te emerytury zwolnić z tego podatku. I tym samym naprawdę ich dochody wzrastają dużo więcej niż ta jednorazowa wypłata 13 emerytury. I też zadać sobie należy pytanie, dlaczego po 8 latach rządu PiS-u ci emeryci żyją, wielu z nich w takim skrajnym ubóstwie, że ta 13 emerytura nie służy emerytom dzisiaj, żeby sobie pojechać na wakacje pod gruszą, albo żeby wyjechać za granicę i zwiedzić Europę czy świat, tylko służy tak naprawdę temu, żeby wiązali koniec z końcem. Więc myślę, że o tym też emeryci wiedzą i ja staram się rozmawiać z tymi wyborcami właśnie dlatego, panie redaktorze, że nikt nie jest w stanie dzisiaj, oglądając TVP, dowiedzieć się prawdy o tym, jak wygląda Polska, o tym, co robią rządzący, o tym, że handlują na bazarach wizami, wpuszczając do Polski terrorystów. To jest naprawdę odbieranie szacunku wyborcom, bo człowiek ma prawo zdecydować i ma prawo mieć swoje poglądy, ale najpierw musi znać fakty i prawdę, żeby mógł decydować i wiedzieć, o czym decyduje.
Pani poseł, zbliżamy się do końca rozmowy. Ostatnie pół minuty dla pani. Dlaczego wyborcy powinni zagłosować akurat na Magdalenę Filiks?
Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić się do państwa, żebyście państwo wzięli udział w tych najważniejszych według mnie wyborach po 89 roku i żebyście uwierzyli, że wasz głos naprawdę jest ważny, że to jest wielki przywilej, który wywalczyły nam poprzednie pokolenia, żebyśmy w wolnym kraju mogli chodzić na wybory i to jest mój pierwszy apel, a drugi naprawdę do kobiet, dziewczyny, kobiety. Ja was naprawdę proszę. Znaczy to my możemy tak naprawdę zmienić ten rząd. To my, dzisiaj nasz głos decyduje o tym, jak będzie wyglądała przyszłość nasza i naszych dzieci. Jesteście na tych wyborach naprawdę bardzo potrzebne. A jeżeli zdecydujecie państwo, że oddacie głos na mnie, ja mam drugą pozycję na liście Koalicji Obywatelskiej, to będę dumna i będę wdzięczna i będę się starała państwa zaufania nie zawieść, ale tak naprawdę to apeluję do ludzi niezdecydowanych, żeby po prostu wzięli udział w wyborach.
Magdalena Filiks, zachodniopomorska posłanka Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatka koalicji w tych wyborach z pozycji drugiej w okręgu 41, czyli szczecińskim. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję i dziękuję państwu.